Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i porozmawiajmy sobie dzisiaj o Irishmanie, Irlandczyku, czyli tym, no myślę, że przynajmniej przez wielu widzów oczekiwanym filmie Martina Scorsese, no bo będzie to wielki reunion, po pierwsze Martina Scorsese i Roberta De Niro, którzy razem zrobili ile już, 9 filmów chyba, czy 8, a ten będzie 9. No i kurczę, jedna z lepszych filmów, jakich Robert De Niro grał, no to były te były te Martina Scorsese, nie? Wściekły byk, Taxi Driver. No, a z drugiej strony to będzie też reunion między dwoma wybitnymi aktorami, Robertem De Niro i Alem Pacino. Z kolei Al Pacino znowu nie grał nigdy u Martina Scorsese, to też jest interesujące. Poza tym wraca też Joe Pesci ze swojej emerytury. I w końcu się dał przekonać. No ale z drugiej strony jest lekko zaskakujące, przynajmniej no nie zagłębiając się w te zakulisowe tutaj sprawy, że film będzie miał swoją premierę na Netflixie, nie? A nie jako duża filmowa premiera, o tym też sobie tutaj porozmawiamy. I teraz agenda naszego spotkania tutaj. Żebyśmy tutaj nie wpadali w milion dygresji, to zróbmy to po kolei, w takiej kolejności. Najpierw pomówmy sobie, jak się zapatrujemy na taki pomysł właśnie filmu, gdzie wracają ci wszyscy tutaj uznani aktorzy, kiedyś to było, nie? Ci wszyscy ludzie, którzy nam się kojarzą z tymi czasami, kiedy mieliśmy te super filmy gangsterskie. Potem porozmawiamy sobie o tym filmie, jako o tym projekcie, o tych zakulisowych rzeczach, a na sam koniec zostawimy sobie jeszcze sam trailer, czyli de facto najważniejszą rzecz, o której tutaj mieliśmy pomówić. Więc słuchajcie, to ja może zacznę. No ja... Ja mam oczywiście duży sentyment do wielu tych filmów Martina Scorsese. Nie mogę powiedzieć, żeby jego ostatnie filmy mi przypadały do gustu, wręcz przeciwnie. To ostatnie filmy Martina Scorsese to są jedne z najgorszych rzeczy, jakie widziałem. Kompletnie do mnie nie trafiają. Ja bardzo lubię, szczególnie te rzeczy, które robi z Leonardo DiCaprio. Ja bardzo lubię Leonardo DiCaprio i bardzo lubię Martina Scorsese, ale jakimś cudem z ostatnimi czasy, jak oni się spotykali, to film był dla mnie nieoglądalny. To się zaczęło gdzieś tak od Aviatora. A z kulminacją przy Wilku z Wall Street, który jest dla mnie jednym z najgorszych filmów, jakie widziałem. Gdzieś tam jest w pierwszej trójce razem z Zieloną Milą i jakimiś tam wypryskami Zacka Snydera. No nie cierpię tego filmu, ale no nie będziemy się teraz w to zagłębiać. W każdym razie, mimo tego, zmierzam do tego, że nawet mimo tego i tak chętnie zobaczę Martina Scorsese właśnie w powracającego do tych gangsterskich klimatów. Jestem ciekaw, czy... Bo widać, że dla niego to też jest taki powrót na stare śmieci, powrót do takich właśnie, do tej bardzo takiej strefy komfortu, nie? W której na pewno ten twórca czuje się bardzo dobrze. A inna sprawa, że to jest twórca, który przecież próbował sił w wielu różnych gatunkach i praktycznie zawsze mu to wychodziło przynajmniej ciekawie. Dlatego też no ja się na sam ten projekt zapatruję naprawdę z optymizmem przez to, że no widać, że to są po prostu znajomi, którzy się spotykają znowu i chcą po prostu pograć w czymś, co powspominać dawne dzieje na planie, nie? Widzowie to tak traktują, myślę, że twórcy to tak traktują, nie bez powodu, myślę, że tutaj Scorsese chciał zebrać tą starą ekipę znowu na film. No inna kwestia to są te rzeczy związane z tym, jak ten film powstaje, ale ponownie, do tego przejdziemy za moment. Ja jestem ciekaw, jak wy się zapatrujecie właśnie na taki film jak Irishman.
Radek? No ja pewnie będę miał...
Radek, bo ty właśnie, bo ty nie, wręcz przeciwnie, jakby wspominałeś, że ci się podobały te ostatnie filmy Scorsese, wspominałeś, że ci się podobało Wilk z Wall Street, wspominałeś nawet, że ci się Milczenie podobało. Milczenie dla mnie było dokładnie odzwierciedleniem...
Ja nie dałem całego, od razu mówię, wymiękłem, po prostu mnie
to tak
chodziło.
Ja siedziałem biedny na sali kinowej i się czułem jak, nie wiem, 7-letni Łukasz, który musiał siedzieć na mszy świętej i się nudził i umierał z nudów po prostu.
Ja wszystkie filmy Scorsese Milczenia nie wytrzymałem.
Więc... Widzicie, Wilk z Wall Street mi się strasznie podobał. To było rozwinięcie tego, co było wcześniej w Kasynie. Tylko tutaj już było na full rozpasanie. Ja na przykład nie znoszę samej postaci Belforta, nie? Czytałem trochę, poczytywałem książkę o tym, o jego życiu i nienawidzę gościa. Ale i ja wiem, że to jest film w dużym stopniu o niczym, nie? O gościu, który miał wszystko, zaczął rozpierdalać kasę, to tam pokazuje film i później znalazł się, wiesz, na dnie. I tak, no, to nie ma tutaj za dużej historii, to jest prosta historia, ale kurczę, że Scorsese jest cały czas tam pokazuje w każdym momencie, że jest fenomenalnym reżyserem. Tam jest narracja wizualna, te ujęcia, wszystkie cięcia montażowe, przejścia, to wygląda kapitalnie i mówimy tutaj o gościu, który już jest, wiesz, mocno po 70. Już jest tym dziadziusiem, który zresztą on wygląda, kurczę, on się zestarzał taki jak, no jakbyś sobie wyobrażał, że Martin
on wygląda jak ten bohater Up, nie?
Teraz. Tak, on wygląda jakby mógł teraz zagrać bohatera w filmie Woody'ego Allena, nie?
Tak, albo odlecieć do domu z podwieszonymi balonami.
Tak, dokładnie. Ale to nadal jest po prostu byłem zachwycony, ile ten facet ma w sobie cały czas energii przy właśnie Wilku z Wall Street. No i też DiCaprio, to jest fenomenalny jest DiCaprio w tym filmie. Chociaż to nie jest najlepszy film DiCaprio, ale nadal to jest świetny DiCaprio. A znowu Milczenie to jest idealna adaptacja tej prozy Endo. Który no właśnie był taki, to jest takie mocno japońskie, mocno wyciszone, mocno skupione na postaciach i ja przez to płynąłem. Tylko tutaj zupełnie rozumiem, czemu to mogło nie przypaść do gustu, bo to jest jeden z najwolniejszych filmów na świecie. I jest zupełnie inny też, ale to mi się na przykład podobało, że jest zupełnie inny niż poprzednie filmy Scorsese, nie? Z tych, których najbardziej jest kojarzony, nie? Tych jednak takich mocno buzujących tym testosteronem, skupionych na takich męskich postaciach silniejszych. A tutaj, no kurczę, Gangi Nowego Jorku, Taksówkarz, to jest wszystko te, wiesz, buzujące emocje, te postacie po prostu gdzieś tam coś w nich siedzi takiego rozbestwionego. A to jest spokój, cisza, inne podejście do tematu i no to już jest ten moment, gdzie oni robią takie filmy, ci starzy reżyserzy, jak pomyślimy o no,
to, tak, to jest ten moment, kiedy chcesz ich wysłać na emeryturę, żeby się nie męczyli.
Nie, właśnie nie, ja lubię jak taką emeryturę.
Ja miałem tego poczucie przez czas Milczenia.
Ja jestem w ogóle najgorszy, bo ja na przykład lubię te filmy, które Spielberg teraz robi, czyli Most Szpiegów, Lincolna. Dobra, to może bez takich wyprysków, ale lubię bardzo Lincolna, gdzie to jest najbardziej dziadowski, wiesz, taki dziadkowy film, jaki sobie można wyobrazić.
Dziadowski
nie, źle powiedziałem. Niszczę sobie, wiesz, Lincolna.
Most Szpiegów jest dziadowski.
No tak.
Nie, to są bardzo dobre filmy i strasznie czekam, jak ten już taki, po Milczeniu szczególnie, Scorsese, dziadkowaty, który nadal ma w sobie mnóstwo energii, wróci do tych swoich ulubionych tematów, nie? Czyli wiadomo, Stany Zjednoczone, Nowy Jork, blisko ulicy, te mafijny światek, szczególnie, że ta historia Franka Sherana jest jak skrojona pod to, co robi Scorsese i co lubi robić Scorsese i to, co lubi robić z De Niro, nie? I kurczę, to jest tak nęcący projekt, który też już tam od lat krąży w głowie, gdzieś tam się buduje w głowie Scorsese i zebrał tych swoich ludzi, wziął Joe'ego Pesci, który jest fantastyczny i tak tęsknię za nim, więc ja jestem po prostu cały rozgrzany jak, wiesz, taki knur w największym słońcu, żeby tylko się tam potaplać razem ze Scorsese w tym jego klimacie.
To jest taki bardzo hidden miss za każdym razem. Wiem, że to jest reżyser, wiecie, z tym nazwiskiem, Martin Scorsese, wiadomo, że tylko, że, nie wiem, tak, Goodfellas, Taksówkarz i tak dalej, to były te czasy, wiadomo, świetny Scorsese. Gangów Nowego Jorku nienawidziłem, kiedy to wyszło. W ogóle to według mnie to był dla mnie tak nudny film, kiedy ja go oglądałem jeszcze. Nie znoszę tego filmu. Ja pamiętam, jak miałem pierwszą scenę tej bitwy, nie, tych gangów i tak dalej, ja tak bardzo nie byłem wybity z ekranu, w ogóle nie wierzyłem w to, co widzę, w ogóle nie wierzyłem, że ci ludzie się zabijają na ekranie, jakby nie miałem tego poczucia, że tam się dzieje coś istotnego.
To byli aktorzy, Oscar, oni się nie zabijali na ekranie.
Miałem, no, jeżeli widzę aktorów, to coś jest nie tak, mam uwierzyć w to, że ci ludzie się zabijają, jeżeli widzę tych aktorów, którzy biegają, to według mnie ktoś zrobił nie tak.
Jesteś pojebany.
Tak, jesteś pojebany. Nie wiem, jak ty oglądasz filmy, Radek, to widocznie zupełnie inaczej niż ja. Radek siedzi, tylko patrzy, a tu Linka jest.
A Oskar dalej ma pewność, że ten Robert Downey Jr. umarł w tym 3 razy. Ostatnich Avengers.
Tak.
O Jezu, ale zaspoilerowałem. Przepraszam.
No, w każdym razie, później było różnie, ale problem był taki, że właśnie Milczenia nie dałem rady. Wilk z Wall Street, jak ja to katowałem, po prostu siedlę, myślę, że już 8 godzina mi, ja patrzę, dopiero 2, fuck, jak to się po prostu wlecze, ja, i widzę tego Leo, co tam pełznie po tej ziemi, nie, i ja tak sobie myślę, kurde, Jezu, to ten film
scena.
Tak pełznie, ten film
scena,
właśnie tak pełznie,
Leo,
nie,
na
i nagle, nie znoszę tego filmu, on jest według mnie tak niespójny, jest tak, jasne, jest DiCaprio, wiele DiCaprio, ale jest, w tym filmie się tak bardzo nic nie dzieje, tak bardzo starają się robić, obawią się, piją, ćpają, cycki Margot Robbie,
to jest
jakby wszystko fajnie.
Trafić trzeźwym na imprezę, gdzie są wszyscy najebani, tak siedzisz z takim zażenowaniem, tylko że nic z tego nie wynika, nie? To mój problem z tym filmem.
Ostatni film Martina Scorsese, który według mnie był spoko i który mi się naprawdę dobrze oglądał, to był Hugo i jego wynalazek. Przy tym miałem naprawdę spore filsy, że tak powiem. A ostatni film, który według mnie był absolutnie taki wciągający i był jakimś tam, wiecie, to była infiltracja, no, która była remake'iem Infernal Affairs, wiadomo, ale no doskonałym remake'iem. To był naprawdę, to jest infiltracja, to był ten argument, jeżeli ktoś mówi, dlaczego warto remake'ować rzeczy, właśnie infiltracja. Jest według mnie tego świetnym przykładem.
Tak, szczególnie, że też w infiltracji przeniósł jednak to, co było w oryginale, na swój teren, nie?
Dokładnie. I dlaczego mówię o infiltracji i nie schodzę do Aviatora, przy którym prawie zasnąłem? Bo Infiltracja to jest kino gangsterskie. Tak, nie te klasyczne kino gangsterskie, ale jednak kino gangsterskie. I chodzi mi o to, że ostatnim razem, kiedy Martin Scorsese uderzył w kino gangsterskie, pomimo tego, że prawie żadne filmy mi się jego nie podobały, poza tym Hugo, no to trafił w dziesiątkę, to trafił w Infiltrację właśnie i to było świetnie napisane i cała intryga i to, to właśnie podchodzenie się i świetna praca z aktorami, bo i Matt Damon i był tam przecież, dlaczego mi wypadło?
Kurczę, Wahlberg dostał nominację do Oscara za Infiltrację. Wahlberg dostał nominację do Oscara.
Wahlberg był, właśnie, Wahlberg też miał świetne. I czułem to, było dynamiczne i widziałem, że w tym Scorsese się dobrze czuje. Więc pomimo tego, że nie jestem fanem prawie żadnych filmów ostatnich, to wierzę, że jeżeli wejdzie znowu na znajomy grunt, to może da mi coś dobrego. Bo jak myślę o gangsterskich filmach poza Gangami Nowego Jorku, ale to jest wyjątek, to generalnie Scorsese nigdy nie zawiódł.
Nie, no to jest, czego nie mówić, to jest świetny reżyser, nie? Który przejdzie do historii. I nawet jeśli niektóre filmy mi kompletnie nie przypadły do gustu, Jezus, przypomniałeś tego Awiatora, gdzie po prostu siedzisz i męczysz się z tym DiCaprio.
Jak jakaś godzina, że otworzy te drzwi łazienki. Może w końcu mu się uda.
Awiator jest tak dobrym filmem. Cate Blanchett jako Catherine Hepburn. O Boże, tam jest taka obsada cudowna.
Ja cały czas mam nadzieję, że żartujesz po prostu i że
nie.
Że jaja z tym
i otworzy te drzwi od łazienki, czy ich nie otworzy.
Leo tak czuje Hughesa, a Scorsese tak czuje ten klimat, wiesz, złotej ery Hollywood i
tych wszystkich. No ale okej, dobra, zostawmy to. W każdym razie piję do tego, że to jest bardzo dobry reżyser i myślę, że miarą jakby jakości jego twórczości jest to, że właśnie daje sobie radę przy bardzo różnych filmach, nie? Czym innym jest Hugo, a czym innym jest Taxi Driver, nie? To są kompletnie dwa różne filmy, więc też z tego powodu nie skreślam Irishmana, mimo że poprzednie filmy mi nie do końca przypadły do gustu. Natomiast rzecz, która mnie najbardziej niepokoi, no to są te wszystkie takie rzeczy właśnie dziejące się za kulisami, bo ten projekt jest bardzo dziwny. To nie jest film, który powstaje normalnie, tak jak to zwykle filmy są finansowane, co też wynika z tego, że to jest taki projekt... No, nieprzypadkowo nie dostajemy zbyt wielu filmów gangsterskich dzisiaj, nie? Jakby masa osób mówi, a gdzie się podziały te dobre filmy gangsterskie? No ostatnie filmy gangsterskie głównie były wielkimi wtopami i nikt ich nie oglądał.
Ten ostatni film Afflecka.
Co, tak.
Który złamał karierę prawie.
Only by the Night? Coś jakoś to nazywał?
Coś tam.
Ja pamiętam Gangster Squad, ten film, który miał mega obsadę, który po prostu miał takie fajne trailery i oglądałeś, myślisz sobie Gangster Squad, ale będzie się działo i potem siedzisz na tym filmie i tak bardzo tam się nic nie dzieje.
Wrogowie publiczni z Deppem też.
Ale ktoś może powiedzieć, no ale te filmy były słabe, no ale to, że powstawały tylko słabe filmy, to też nie brało się z niczego. Nie ma klimatu na takie filmy i kto wie, zresztą tak w dużym uproszczeniu, czy streaming to nie jest w tym momencie miejsce na tego typu rzeczy, biorąc pod uwagę, że nie ma na to dużej publiki. Ale mimo tego, no Scorsese się uparł, że zrobi ten film, nie? To już przy okazji zdaje się Kręcenia Milczenia, stwierdził, że dobra, robimy teraz tego Irishmana. No i pierwotnie firma, która finansowała mu wcześniej Milczenie, czyli Fabrica de Cine, zaoferowała, że wyłoży 100 milionów na produkcję tego filmu. 100 milionów na film o gangsterach. Kurde, spoko, nie? Jednocześnie Paramount się zgłosiło do tego, żeby dystrybuować ten film w USA i STX Entertainment się zgłosiło, żeby dystrybuować ten film poza granicami USA. Było cały bidding war, masa w ogóle wytwórni, znaczy masa firm się zgłaszała do tego, żeby się zajmować tym filmem. Było zainteresowanie całkiem spore, wbrew pozorom, nie? No ale potem im bliżej było kręcenia, tym szybko się okazało, że ta Fabrica de Cine to tak w sumie niezbyt chętnie chce włożyć pieniądze na ten film. I to nie wynikało z tego, że oni nagle się wycofali od tak z siebie, to wynikało z tego, że nagle się okazało, że ten film będzie musiał być droższy niż to, co jest w stanie ta wytwórnia w tym momencie wyłożyć. Przede wszystkim ze względu na koncept tego filmu. To, że jest to historia, gdzie główny bohater wspomina dawne dzieje, więc trzeba będzie pokazać tego naszego Roberta De Niro i inne postacie. No na różnych etapach życia, więc trzeba będzie ich odmłodzić, co kosztuje, no bo trzeba oczywiście tutaj to zrobić efekty specjalne. Zresztą przy tym filmie będzie pracować, nie wiem, 4 różne firmy od efektów specjalnych, w tym Industrial Light and Magic. No i to też podniosło ten koszt, więc Fabrica de Cine się wycofała, jak Fabrica de Cine się wycofała, to Paramount też się wycofało, STX też się wycofało. No i w tym momencie film praktycznie znalazł się na rozdrożu i nie było za bardzo opcji, kto miałby w tym momencie sfinansować taki film. No bo nikt nie wyłoży, wiecie, w tym momencie 120 czy nawet więcej, bo ten budżet praktycznie cały czas musiał wzrastał.
Szczególnie potem. Na coś, co jest, wiesz...
Na coś, co nie zwróci się.
Tylko jest passion project reżysera.
Nawet patrzysz, że jest to Scorsese, nawet patrzysz, że jest ten De Niro, Pacino i te wszystkie nazwiska, ale jak już mówiliśmy od dawna, aktorzy są w stanie, że tak powiem, zalegitymizować film, spowodować, że ktoś nie stwierdzi, że to jest nie wiadomo co i dać mu szansę, ale sami nie przekonają do tego, a tak, gangsterka też, nie jest na topie.
Tak, tu nie dość, że gangsterka to też jednak Scorsese nie jest takim nazwiskiem, który dziś sprzeda szeroko film, to nie jest Spielberg, nie, który tak
popularny. Ale myślę, że by wystarczył, gdyby to był inny temat.
Po prostu... Ale nie na takim, wiesz, nie, ale nie na takim poziomie, żeby tyle kasy
władować film. Mam wrażenie, na tym etapie gangsterskiego filmu i kogo byś tam nie obsadził, to dalej nie byłby film, na który jakiekolwiek studio chciałoby wyłożyć no, takie pieniądze.
Jednym z powodów, o których nie wspomniałem, dla których, z powodu których Fabryka Disneya się wycofała, no też to, że finansowane przez nich Milczenie nie było kasowym hitem, nie? Wręcz przeciwnie, no raczej straciło pieniądze. Natomiast zdaje się, że w Paramount do tej pory był gość, z którym akurat Scorsese miał bardzo bliskie kontakty. Okej, to brzmiało dziwnie. No, przyjaźnił się z kimś, kto był w Paramount, nie? I ta osoba zmarła, więc w tym momencie jakby stracił swojego sojusznika w tej wytwórni, więc to też przy okazji wpłynęło na pewno na to, że się Paramount stwierdziło, że się wycofa. No i w którymś momencie pojawił się Netflix. I Robert De Niro w jednym z wywiadów mówił, że w zasadzie tylko i wyłącznie dzięki Netflixowi ten film powstaje. Gdyby nie Netflix i gdyby nie to, że w tamtym momencie się pojawił, po pierwsze wyłożył pieniądze na produkcję tego filmu, bo jakby wszystko już było gotowe, wszystko było ustalone, aktorzy byli już zakontraktowani nawet. Miał przyjść do kręcenia, a wycofały się wszystkie pieniądze, więc w tym momencie Netflix musiał przyjść i włożyć po pierwsze pieniądze na produkcję, po drugie jeszcze musiał oczywiście odkupić prawa do tego filmu, do dystrybucji i tak dalej i włożył na to po pierwsze, zdaje się, że obiecał 100 ileś tam, chyba 120 milionów na produkcję, albo 100 milionów na produkcję, 120 pokrycie kosztów produkcji, no i jeszcze jednocześnie musiał drugie tyle włożyć na dystrybucję. Ale w trakcie produkowania tego filmu koszt znowu cały czas wzrastał. Praktycznie co tydzień pojawiały się raporty, że no, film będzie kosztował 10 milionów więcej i znowu 10 milionów więcej i więcej 10 milionów więcej. I na tym etapie mówi się o tym, że w tym momencie koszt samej produkcji filmu The Irishman to jest jakieś 200 milionów dolarów. I to jest koszt, jaki mają przeciętne, czy nawet nieprzeciętne, te z wyższej półki blockbustery, nie? Te wszystkie Spider-Many i Guardians of the Galaxy i tego typu rzeczy, nie?
Mniejszy, szczerze mówiąc, koszt. 200 to już mówimy o tych naprawdę... Mało których, szczerze mówiąc. Większość filmów Marvela nie miała 200 w budżecie.
No i powiem wam, że moja konkluzja jest taka, że no, to jest błąd duży. Na samym, wiecie, tym poziomie takim konceptualnym tego filmu, bo śmiało można zrobić film o losach czy żywocie gangstera, ale niekoniecznie trzeba to robić odmładzając aktora, nie? I to jest rzecz, na którą po prostu Scorsese się uparł.
Innego aktora, który nawet jeżeli chcesz, może być bardzo podobny, jak zrobili w tym, jak się nazywał ten z Harrisonem, gdzie wzięli tego gościa, co go udawał. Adeline, coś tam, wiek Adeline.
A, tego, jak on się nazywał?
McGruber.
McGruber.
No ale w każdym razie wzięli aktora, który jest podobny do tego aktora i w ten sposób zrobili. Nawet to nie jest konieczne oczywiście, żeby był podobny, ale jak jasne, się uprzesz, może być. Znajdziesz aktora,
wystarczy, że będzie miał taką podobną fryzurę, wystarczy i ludzie się skapują, o co chodzi.
Jeżeli
nie?
Ludzie kupili to, że Joseph Gordon-Lewitt jest młodym tym Bruce'em Willisem, to wszystko kupią.
Ale on nawet nie musi być szczególnie podobny. Jak powie, że to jest ta postać, to...
To jest ta postać, jasne. Ale no właśnie to wynika z tego, że Scorsese się uparł, że nie, bierzemy Roberta De Niro, Al Pacino i tak dalej, będziemy ich odgładzać i wykładać ogromne, wiesz, miliony na to, co i tak, dojdziemy zaraz do trailera, wcale nie wygląda tak dobrze. Nie?
Ale wiesz jak to wyglądało, no przecież to jest Bobby, to Bobby musi zagrać, nieważne, że tam trzeba pokazać, bo tam mają pokazywać ile... że tam od 30 chyba, jak zaczynał, nie? Ten postać zaczynała jako cyngiel, no to wiesz, to Bobby musi zagrać tego, który ma 30 lat. No kto inny jak nie Bobby? No tylko Bobby zagra. Nie widzieliśmy się od 95.
Co samo w sobie jest już bez sensu, patrząc na to, że sam, a propos gangsterki i De Niro, to on grał przecież młodego Marlona Brando, który za cholerę nie był do niego podobny.
Ale z Bobby nie pracowaliśmy 25 lat od czasu Kasyna, prawie 25. No jak to? To Bobby zagra wszystko. Nie?
Ale jeszcze a propos tego, to jest cholerne ryzyko dla Netflixa. Bo jest finansowe, bo finansowe oczywiście, że to jest mega finansowe ryzyko. Ale to jest też ryzyko według mnie wizerunkowe. Okej, jeżeli ten film się uda, jeżeli nagle będzie o nim głośno, jeżeli będzie oceniany jako najlepsze kino gangsterskie od czasów Ojca Chrzestnego, czy coś w tym rodzaju, wiecie, super, będzie wszędzie, że nic tak dobrego, to Netflix się nieźle może na tym wybić i może stwierdzić, okej, wy macie te swoje Disney Plusy, inne Warner Maxy, patrzcie,
Scorsese. i De Niro.
Mamy Scorsese, nie? De Niro, Pacino, tutaj wiesz, same gwiazdy. Okej, okay, to jest szansa. Jeżeli ten film będzie słaby, i to naprawdę słaby, a może być różnie, szczególnie jeżeli produkcja nie szła idealnie, to nie, że wtopili ogromne pieniądze, to jeszcze wiadomo, że Netflix nie ma dobrej renomy, jeśli chodzi o jakość ich filmów. Seriale mogą czasami, niektóre miały świetne recenzje, z filmami dużo gorzej, szczególnie tymi dużymi filmami, bo jeszcze jest ta OA, jeszcze czy jakieś tam te mniejsze filmy, które jakoś tam ktoś robił, ale te duże, te blockbustery, co próbowali, to im Brighty wychodziły, to im ten Cloverfield wychodził, no nie filmy szczególnie dobrze oceniane. I w tym momencie, jeżeli będzie, to pójdzie tak, że Netflix to spierdoli nawet film Scorsese z Pacino i De Niro. Że oni no. nawet, wiecie, że u nich nawet jak będzie takie gwiazdy, to i tak dalej chłam.
Nikt nie będzie się przejmował tą całą zakulisową historią, dlaczego ten film wylądował nie. tutaj, nie?
Będzie po prostu, to jest... że to Netflix i kto u nich nie zagra, kto u nich nie zrobi, to będzie gówno.
A to jest niesamowite,
według mnie ryzykują
jest...
bardzo.
To jest taka bomba, jeśli chodzi o zebrane nazwiska i koszty, jakie są w to władowane, że o Boże, jak to nie wypali, no to będzie tam, wiesz, grubo. A Netflix sobie lubi te filmy, które wszystkie robią. Wiesz, biorą jakieś znane nazwiska, które są teraz popularne, czy coś, cały czas jeszcze żyją w, wiesz, tam gdzieś w tym świecie kultury. I zawsze wychodzi jakiś przeciętny film, który wydaje się jakby udawał coś innego, nie? I był na tym przygotowany. Boże, wczoraj oglądałem tych Ostatni Bracia, to z Chrisem Evansem, który ma tą brodę i wiesz, tam ratuje, jest tym kapitanem Izraelem, który ratuje Żydów z Etiopii, nie? I to wygląda dokładnie, jakby chcieli, wiesz, tak na Hama złączyć Kapitana Amerykę z Operacją Argo, nie? Bo ludzie kojarzą Operację Argo, ludzie kojarzą, że Chris Evans z brodą Kapitan Ameryka, nie? To i robi dokładnie to, ale to wszystko wygląda, wiesz, tak tanio i budżetowo. I ja się boję, że tu nawet jak ładują taką kasę, to ludzie i tak podejdą do tego, ej, przecież to na Netflixie jest, nie? No to nie jest kinowy film, nie? No to jest
Netflixowy.
Nieważne, ale wiesz, że nieważne, że tam jest Pacino, że Pesci, że De Niro, że jest nazwisko Scorsese, ale to dalej będzie to podejście, nie? Ej, ale to wrzucają na Netflixa od razu, no to nie może być, wiesz, film kinowy.
Ale mówię, to jest trochę grawa bank z ich strony, dlatego że Netflix ma ten problem, że ile filmów by nie stworzyli, jeszcze żaden nie był takim hitem na miarę, nawet nie mówię o jakichś Avengersach czy coś takiego, ale wiecie, jakiś Mad Max, jakiś Blade Runner 2000, żeby chociaż, żeby był kultowy w jakiś sposób. Nawet mówię o tych filmach, które nie zarobiły ogromnych pieniędzy w kinach, ale jednak miały bardzo dobrą prasę. Bardzo dobrze się o nich mówiło. Oni mieli tylko mniejsze nie mówię, że nie mieli takich, o których się dobrze nie mówiło, ale w małych kręgach. Nie mieli ani jednego filmu takiego, który byłby globalnym fenomenem. Chociaż jednego.
Nie mieli. Mieli tylko ten moment, kiedy dystrybucją się zajmowali tego Cuarona.
Romy.
Tak.
Ale to
Roma
też dystrybucją...
Ale to był jedyny moment, kiedy ktoś mówił, że wiesz, przy dużym filmie było, że Netflix.
Ale to jest
Netflix,
trochę podobna sytuacja, nie? Też kupili sobie projekt znanego reżysera z powiedzmy z jakimiś tam ambicjami. Sporo komentując mówi, o kurna, taka obsada, to znowu jakieś Oscary i tak dalej. To jest trochę podobny projekt pod tym względem, ale jednocześnie no, też obarczony właśnie dużo większym ryzykiem. Nie?
A wiesz,
Roma jednak miała mniejsze ryzyko znacznie, bo jakby nie wypaliła, no to by nie wypaliła i nikt by o tym nie mówił, a to był jednocześnie ich ten największy sukces. To był ten moment, kiedy Netflix się mówił głośno, że Netflixowy film dostaje Oscary i tak dalej. To był ten jeden moment, kiedy Netflix mógł mieć triumf, ale jednak w tym kinie cały czas niezależnym. Nie mieli nigdy swojego blockbustera, a próbowali nieraz go zrobić. I to trochę jest blockbuster, kurnie, trochę. Jeżeli wydajesz na film $200 milionów, to jest blockbuster, umówmy się. I to jeszcze z grubej rury blockbuster. Więc no tutaj jest ryzyko potworne.
No tak, tylko że z drugiej strony no nie dziwię się, że Netflix zgarnął ten projekt mimo wszystko. Przynajmniej na tamtym etapie. No dzisiaj pewnie by podeszli do tego troszkę oszczędniej. Szczególnie gdyby wiedzieli, jak ile jeszcze pieniędzy będą musieli władować w ten projekt, nie? No bo co innego jest jednak dać za film te 200 milionów łącznie, a co innego teraz już 300 łącznie z kosztem zakupu praw i produkcji i tak dalej, nie? No ale z drugiej strony, przynajmniej przez jakiś czas na pewno zagwarantuje to Netflixowi, po pierwsze mówienie o Netflixie, chociaż mam wrażenie, że więcej osób reaguje na ten trailer na zasadzie, co? Netflix? Czemu to nie jest w kinach? Czemu ten film nie jest w kinach,
dokładnie,
nie?
Dokładnie,
a nie na zasadzie, wow, Netflix
kupił
taki film.
Ale to nie musi być wcale zadziałać na ich niekorzyść, bo jeżeli ten film wyjdzie naprawdę dobrze, to może przetrzeć szlaki i potem stwierdzić, że następnym razem już nie będzie takich pytań, tylko o, jest na Netflixie, o, może jest ku temu, wiecie, to może zadziałać bardzo skutecznie, jeśli to będzie hit. Mówię, bardzo duży problem będzie, jeśli hitem to nie będzie.
No tak, jeśli będzie hit, no to jasne. Natomiast problem jest też taki, że Netflix ma bardzo chujową promocję, nie? I tutaj polscy odbiorcy mogą się zdziwić na zasadzie, jak to kiepską, przecież są billboardy, są fajne rzeczy w social mediach i tak dalej. No u nas tak, jakby, bo polski oddział dostaje jakiś tam budżet, wykorzystuje na reklamę i tak dalej. Ale tak globalnie to w przypadku, szczególnie w USA, gdzie praktycznie pieniądze idą głównie na produkcję, a nie na promocję, tej promocji praktycznie nie ma, nie? Więc to może być pewien problem, bo myślę, że spokojnie można by tego Irishmana ograć właśnie jak my tutaj ratujemy kino i tego, wiesz, ten film my sfinansowaliśmy Martinowi Scorsese, miał wolną rękę, to co chciał sobie zrobił, a nie tam wytwórnie, nie?
Ale że wiesz, że w końcu wielkie kino w twoim domu, nie? Że nie musisz tak, tego kino oglądać.
Jeszcze kino, jeszcze wiec, bierzemy tych aktorów, reżyserów, tych, których kochacie, tych weteranów, oni wam pokażą, jak to się robi.
Ale tego nie będzie, bo to Netflix. Po prostu ten film nagle wyjdzie sobie i jest. Bo...
Tak, ale mówię, to masz to co właśnie cały czas łapią tych aktorów, którzy są nagle planują z nim jakieś filmy. I to wszystko wygląda taką, że na doczepkę ktoś to zrobił, bo akurat miał chwilę, nie? No, jak już przypominałem tego Evansa, mieliśmy ten film zaraz po Black Pantherze z Chadwickiem Bosmanem, który grał tego, co tam wraca z Afryki. Tego brata, który tam siostrę chce pomścić, nie? I to też, i to wszystko wygląda jak taki odprysk, który sobie aktorzy, wiesz, znani w tej chwili popularni, gdzieś tam na boku zrobili, bo akurat mieli chwilę, nie? I tutaj też tak może wyglądać, jak wiesz, ktoś może mieć takie przeświadczenie, nie? Że o, akurat Scorsese zebrał sobie tych ludzi, mieli chwilę wolnego, nie? I nikt nie będzie nawet, wiesz, na takim szerszym aspektach patrzył na to, ile na to było na przykład wydane kasy, nie? Tylko będzie, ej, no pewnie mieli chwilę i sobie zrobił taki film, wiesz, dziadek zrobił film dla Netflixa, nie? Bo akurat w kinach zaraz zrobi jakiś inny.
Powinni robić według mnie, skoro już i tak wyłożyli tyle hajsu, to robić normalną, uroczystą, kinową premierę dla gwiazd, dla celebrytów, dla prasy.
Ma być jakaś ograniczona dystrybucja, więc może coś zrobią.
Jeżeli coś takiego zrobią, to jeszcze ma to sens, bo potem, wiadomo, czerwony dywan i tak dalej. To jest ten moment, kiedy się o tym mówi i kiedy faktycznie możesz to nagłosić. Marvel przecież robi zawsze wielkie eventy ze swoich czerwonych dywanów, ze swoich, wiesz, uroczystych premier, nawet Ant-Manów. Ant-Man and the Wasp miało wielką, wiesz, promocję związaną z tą uroczystą premierą. Nie musisz tego dawać w kinach, ale zrób jeden duży event promujący czy coś takiego, a potem okej, oni, dziennikarze, obejrzeli się, zachwycają, żeby podgrzać atmosferę, żeby już nie mogli się doczekać, już za tydzień na Netflixie, już za tydzień wiesz, mógł dostać to w swoje łapy, nie? A właśnie mam wrażenie, że do tej pory nigdy nie było w ten
sposób. Ja w to wątpię zupełnie. Jeśli wyłożyli tyle pieniędzy na produkcję tego filmu, to na promocji nie wyłożę już nawet, wiesz, pół
centa. Co jest głupotą, bo każde studio wie dobrze, że te pieniądze z promocji to jest bezpośrednie przełożenie się na twoje zyski. I w przypadku nawet, nie wiem, Spider-Mana najnowszego, wiele osób nie wie o tym, ale Far From Home miało większy budżet promocyjny niż Endgame. Ktoś może powiedzieć, pojebało ich i dlaczego wydają takie pieniądze. No ale jest to najlepiej zarabiający film ze Spider-Manem. Tak, Spider-Man był na każdym twoim pudełku od pizzy, jak zamawiałeś, na twojej wodzie mineralnej i jeszcze na, nie wiem, tym samochodzie, nie wiem, taksówce, którą jechałeś czy coś takiego, ale dzięki temu miałeś wszędzie w twarz tego Spider-Mana i ludzie faktycznie chodzili masowo na Spider-Mana i Spider-Man zarobił takie pieniądze, że będzie
też
najbardziej kasowym filmem Sony. Netflix tego nie łapie z jakiegoś powodu.
Tylko też akurat, no, Irishman nie będzie projektem, który można w taki sposób reklamować.
Ale możesz,
sobie, żeby wiesz,
na pudełkach się tak. Parku śledzio.
Okej, okay, nie mówię, że musisz wydawać 300 milionów.
Twój cyngiel sąsiedztwa, nie?
Nie mówię, że musisz wydawać 300 milionów na to, ale cały czas możesz, wiesz, zainwestować w dużą ilość billboardów, spotów reklamowych, ustawić, wiesz, na tyle
to rozgłośnić. Ale właśnie premierę zrobić, nie?
Taką premierę zrobić dużo. Jest cały czas masa innych rzeczy, które możesz zrobić, nie? Nie musisz robić od razu figurek, ej, kup sobie własnego 14-latka, patrz, co to robi, to Bobby zabija ludzi. Od 30 lat.
Pięć różnych w każdych latach.
Od 30 lat, patrz, możesz mu zmienić spluwę w ręce.
Ale właśnie to jest coś, czego Netflix nie robi, nie? Ja od bardzo dawna właśnie czytam i oglądam jakieś dyskusje na ten temat. Czemu nie? Biorąc pod uwagę, że dla większości wytwórni promocja to jest ten dodatkowy, jakby drugie tyle, które wydają, ale które im się zwraca. I to jest tym bardziej absurdalne właśnie z naszej polskiej perspektywy, gdzie widać tą promocję Netflixa na każdym kroku, nie? Nie wiem, być może tutaj jakby idą, jakby zakładają, że na rynku amerykańskim już są obecni, już nie muszą się promować, a na rynkach tych, powiedzmy, wschodnich, w naszym przypadku już trzeba, nie, nie miałem zielonego pojęcia, ale...
Kiedy mamy oddzielne spoty do wszystkiego, nie, mieliśmy ten Stranger Things robiony, mieliśmy no, właściwie do wszystkich rzeczy, mamy Umbrella Academy,
też miało tego Zidra, która próbowała ostatnio Orange is the New Black, nie?
Tak, dokładnie no, o tym no. mówię, wszystkie te rzeczy mają, mamy zatrudnionych jest... aktorów, mamy specjalnie kręcone spoty, murale mamy przecież w Warszawie, jak było Umbrella Academy, nie? U nas naprawdę Netflix to jest, kurde, lepszą ma promocję niż jeden film kinowy.
Dziwna taktyka. No ale dobra, słuchajcie, to na sam koniec tego segmentu. No to posłuchowaliśmy, jak może być. Jak my, no to jeszcze jedno zdanie. To jak myślicie, jak będzie? Bo ja myślę, że ten film sobie wyjdzie. Pewnie okaże się okej po prostu, jak większość tego typu filmów. Wydaje mi, nie oczekuję po nim, wiesz, nic super przez to właśnie, przez te problemy związane z tymi efektami i tak dalej. Poza tym, no mówmy się, tego typu rzeczy, te passion projecty, one zawsze mają ten problem, że reżyser chce za bardzo i to niestety skręca w tę stronę, gdzie tylko jemu i jego grupce znajomych się ten film podoba. Tutaj widać chociażby właśnie po tej decyzji o tym odmładzaniu aktorów, że tutaj powinien przyjść jakiś producent i powiedzieć: nie warto, nie? Martin, naprawdę nie warto, nie? Ale no to jest Martin Scorsese, nikt mu tego nie powie, nie? Więc szczególnie kiedy mówimy tutaj o produkcji dla Netflixa. Więc ja myślę, że ten film sobie wyjdzie. Część osób stwierdzi: o super, Martin Scorsese i Robert De Niro i Al Pacino na Netflixie, obejrzę, stwierdzi, no spoko, nie? Fajny gangsterka, nie to co tam w kinach leci teraz. I tyle. I troszkę podejrzewam, że szybko o tym projekcie zapomnimy mimo wszystko.
Troszkę pesymistycznie. Jeśli ten film będzie okej, okay, tak jak sugerujesz, przynajmniej okej, okay, to szybko o nim zapomnimy. Ale są jeszcze dwa ekstrema. Ekstremum pierwsze, film będzie absolutnie nieoglądalnym gniotem. To cały czas jest realne, według mnie. Wiem, dla niektórzy nie, będą tam, całować Scorsese po nogach zawsze, ale ja...
Może będzie się mógł, wiesz, grupie ludzi nie podobać i może nie tak...
Wystarczy dużej grupie.
Ale Scorsese nie...
To jest cały czas możliwe. Nie mówisz, że Scorsese nie, ale mówię, są problemy produkcyjne. Czasem coś pójdzie nie tak, przez to tempo gdzieś się zgubi film. Są
Zacznijmy jeszcze jedną rzecz. W sensie ja czy Oscar, mówiąc, że film będzie dobry czy zły, no nie mówimy o tutaj naszych odczuciach
nie,
w tym momencie.
Nie, że się będzie podobało. Nie, chodzi o przyjęcie ogólne.
Chodzi bardziej jakby o ogólne przyjęcie. Tak. Nie? No, mówię, że nie, te filmy Scorsese poniżej jakiegoś tam poziomu nie schodzą, bo też nawet te filmy, które mi się nie podobały, zostały przyjęte nieźle, nie?
Ale cały czas, jeżeli będzie źle przyjęty, no to wiadomo, że będzie to fama Netflixa, ale o tym mówiłem przed chwilą. Natomiast, jeśli mimo wszystko, mimo nawet słabej promocji, ten film będzie z jakiegoś powodu perełką, z jakiegoś powodu to będzie te opus magnum Martina, o którym, jego passion project, na którym siedział 30 lat, ale go dopracował w swojej głowie, każdy trybik mu chodził i tak dalej. Nie wiem, nie mówię, że to jest prawdopodobne, ale możliwe. To nie. To jest szansa cały czas, że będzie coś więcej. Wydaje mi się, że jakość tego filmu ma dużo do powiedzenia. Bo jednak streaming rządzi się tak swoimi prawami, że cały czas ten film tam leży. A skoro tam leży, to cały czas ludzie mogą do niego wracać. I jeżeli w pierwszym tygodniu pójdzie informacja o tym, że to jest majstersztyk, że po prostu tak dobrego kina dawno nie widzieliśmy, to jasne, w pierwszym tygodniu nie obejrzy go tak dużo ludzi, ale to nie jest kino, że musisz na to liczyć. Ale to pójdzie i w kolejnych miesiącach będzie dochodziło do ludzi: ej, ale widzieliście tego Irishmana, bo to naprawdę było dobre. I to się może naprawdę wiralowo rozejść i może być z tego, wiesz, naprawdę solidny efekt. Ale to mówię, zakładając, że ten film byłby absolutnym majstersztykiem. Jeżeli będzie okej, okay, no to wyjdzie jak każdy film na Netflixie, będzie 5 osób obejrzy, będzie parę recenzji tu i tam i za miesiąc nikt nie będzie pamiętał.
Ja wierzę. Mam nadzieję, że będzie dobry. Kurczę, bo De Niro, Pacino, Pesci, Scorsese, niech to...
Ja nie mam takiego poczucia, że to jest tak na zasadzie, że właśnie wszystko w tym filmie ci mówi takie, że no, kiedyś to były czasy, nie? Fajnie się nam grało. Nawet fabuła tego filmu jest o tym, dosłownie, że ten Frank se siedzi, no, kiedyś to było i kiedyś to Kennedy'ego prawie zamordowałem.
Pamiętacie spotkanie De Niro i Pacino? Tak mi się wydaje, to był ten Righteous Kill.
Righteous Kill.
I to było tak fatalne.
Kurde, to był...
To był tak zły film.
No ale tutaj jest jednak lepszy, wiesz, lepszy reżyser. Kurczę, mamy tego Rodrigo Prieto, który robi zdjęcia. To ten film na pewno będzie świetnie wyglądał, nie? Bo on i robił Do Milczenia i Do Wilka z Wall Street. Te filmy dobrze wyglądają. Mimo tam jeszcze kupę innych, naprawdę świetnych, świetnie wyglądających filmów na koncie. No, zresztą on z Cuaronem też pracował przy kilku filmach i konkretne rzeczy robił. To i ja mam nadzieję, że to będzie naprawdę dobre, no. Kurczę, ja mam tak, no nie zawiodłem się jeszcze jakoś, wiesz, mocno na żadnym Scorsese i wierzę, że to będzie będzie dobre. Nie, nie chcę się zawieść. No, to było takie, o Boże, mój pierwszy raz, wiesz, Martin, nie.
Teraz to ja nie chcę, żebyś się zawiedł, bo to będzie mi przykro teraz. No dobra, słuchajcie, to, no, spotkaliśmy się tutaj głównie, żeby pogadać o tym zwiastunie i ten materiał też pójdzie jako omówienie zwiastunu, więc pomówmy o tym zwiastunie.
Po pół godziny możemy to zwiastunie.
No bo to dlatego, że po prostu ten film jest sam w sobie ciekawy. Jego powstanie jest ciekawe, a trailer swoją. No właśnie, problem jest taki, że trailer nie pokazuje niczego, wiecie, czego byśmy się nie spodziewali po tym filmie, nie? No, dokładnie te sceny, których się spodziewamy, kolorystyka tak, jak się spodziewamy, klimat taki, jaki się spodziewamy. No, ja to powiem tak, na plus zdjęcia moim zdaniem wyglądają super w większości scen, szczególnie jeśli chodzi o otoczenie i te plany, super, fajnie oddaje klimat tamtych czasów i tak dalej. Widać, że widać, że to jest jakościowa produkcja, nie? Która pewnie gdzieś tam miała trafić do kin. Po niektórych filmach Netflixa tego nie widać, umówmy się, po niektórych jak najbardziej. No ale z drugiej strony mamy to odmładzanie, które tutaj zostało tak skromnie, poskromnie, ale zaprezentowane i nie robi to takiego wrażenia, jakie powinno, nie?
Wygląda tak źle.
Wygląda jak polarny z Mekisa.
Wygląda gorzej niż Michael Douglas w Endgame, gdzie tam wydawało się, że przyoszczędzili na tym jego efekcie.
Nie, to wygląda tak, jakby właśnie Bobby De Niro założył taką woskową maskę młodego Bobby'ego De Niro i...
Wiesz, co mi to przypomina? Tron, ten drugi. Jak odmładzali tam Jeffa Bridgesa. O, to
nie aż tak źle nie było.
Może nie aż tak, ale mam skojarzenie.
To jest tak, jakbyś właśnie... To wygląda jak kiepski make-up, nie? To nie wygląda właśnie jak... No nie wiem, nie wygląda jak to, co widzieliśmy w Marvelu. To wygląda właśnie jakby po prostu ktoś wklepał mu takiej, wiesz, tak, masę takiego
jak
podkładu.
Efekt praktyczny.
No. Wiecie, jak to wygląda? Jak są plakaty wyborcze i się politykom tak strasznie spulchnia te twarze, żeby one były takie gładsze i bardziej pełne, żeby sympatycznie wyglądać. Dokładnie tak ten De Niro wygląda potem, jak się go tam pokazują w młodszej wersji. Więc no tak... No nie jestem przekonany, szczerze mówiąc. Wiecie, to jest ten głupi moment, gdzie to, co widzimy na trailerze, nie wygląda specjalnie spektakularnie, a z drugiej strony wiemy, że włożono gigantyczne już pieniądze w to, żeby te efekty wyglądały spektakularnie. I teraz co? Albo trzeba dołożyć więcej, pewnie już nie ma czasu nawet na to. Albo mamy film, na który włożyliśmy kupę kasy, a i tak nie wygląda tak, jak powinien wyglądać. Nie? Trochę
pokażcie to przeciętnemu widzowi i zapytajcie go, jak myślicie, ile wydano na ten film. Nikt nie uwierzy, że to mogło kosztować 200 milionów. To dokładnie, ten trailer nie pokazuje absolutnie... Wiesz, ja tak nie chcę nic mówić, ale jak obejrzałem ten trailer, to mi się skojarzyła niedawna sytuacja w komiksach Marvela. Dano botowi, specjalnemu algorytmowi, zczytać komiksy wszystkie, jakie były o Spider-Manie i wygenerować swoją własną historię. Jak widziałem ten trailer, to miałem wrażenie, że bierzesz kogoś, komu każesz obejrzeć wszystkie gangsterskie filmy na Scorsese i naciśnij zrób swój film, enter. I masz Irishmana mniej więcej. I no mówię, to tylko zwiastun. Ale ten zwiastun był tak nieprzekonywujący. To było takie właśnie, pomyśl sobie, jak wygląda taki standardowy film Scorsese z De Niro i Pacino. Jak mogą rozmawiać, jak mogą chodzić. Znaczy jak to może wyglądać? O tak, bum.
To mnie dziwi, że on jest taki strasznie bezpieczny, ten zwiastun, bo ani nie łapie się na tym, żeby aktorów przedstawić, że kurczę, mamy tutaj, wiesz, Pacino, mamy Pesciego, mamy De Niro, ale tutaj po prostu, jest stary Joe Pesci, pojawił się i gada z De Niro, nie? Ale to nie jest nic takiego, żeby ci postaci w jakiś sposób zaprezentowało, nie? Nawet nie zauważasz, że ten Pacino gra Jimmy'ego Hoffa, nie? Kurczę, to jest, wiesz, ważna postać w tej kulturze amerykańskiej i no... A tutaj, to jest Jimmy Hoffa, okej. Mam uwierzyć, że wiesz, Pacino gra teraz Jimmy'ego Hoffa. I potem właśnie zwiastunie nie czuć tego, jak to jest zakrojona na, wiesz, szeroką skalę historia, nie? Nagle pojawia się ten Bobby De Niro, który jest młodszy i tak, czemu jest młodszy, nie? Dziwnie to po prostu wygląda, nie? Nie ma czegoś, co, tak jak mieliśmy już w Wilku z Wall Street, nie? Można nie lubić tego filmu, ale na przykład zwiastuny miał kapitalne, nie? Tam się cały czas coś działo, pokazywało ci całą historię, jaką ma tam do opowiedzenia i wiedziałeś, czego się spodziewać po tym filmie, nie? A tutaj, kiedyś to było. I ja dalej wierzę, że to będzie dobry film, ale ten zwiastun nie przekonuje mnie do końca.
No właśnie, ja nie jestem, wręcz przeciwnie, mnie kompletnie nie dziwi, dlaczego ten zwiastun wygląda tak, jak wygląda, bo to jest dokładnie zwiastun wyliczony na to, żebyś obejrzał go i stwierdził, kiedyś to były filmy, wreszcie porządne kino, nie, takie jak kiedyś, a nie to, co teraz dostajemy, nie? No i wiesz, taki się mimo wszystko unosi wokół tego filmu, nie wiem, hype, mogę tak nazwać. No nie wiem, wiecie, jest grupa ludzi, która bardzo czeka na ten film, bo to jest to, co wiecie, no to, co było kiedyś właśnie, nie? No i dostają zwiastun, który im to potwierdza, więc wydaje mi się, że on jest zaprojektowany znaczy, właśnie, jest żeby takie emocje wywołać.
Duża grupa ludzi, żeby robić dla nich film za 200 milionów, bo to jest moje kluczowe pytanie. Jak robisz pod taką bardzo skonkretyzowaną...
Nie, ale pamiętaj, że to nie jest zwiastun do, wiesz, filmu kinowego, na który ma iść kupa ludzi, tylko zwiastun na filmu na Netflixie, który ma skłonić jakąś tam grupę ludzi, żeby kupić subskrypcję.
Okej, jak robisz tego typu filmy dla właśnie za 20 milionów, może 30, to może znajdziesz to tych wiernych fanów, którzy wiedzą, no, tak się robi filmy właśnie, tak, to są ci aktorzy, którzy grali, bo dziś to aktorzy nie grają, ale kiedyś grali i to są ci, co grają. Ale no mówię, to nie jest widownia, za cholerę to nie jest widownia, która racjonalizowałaby taki budżet, bo
znaczy, to, to mnie dziwi, że to jest takie... Kurczę, Scorsese ma swoje lata, ale on nie jest taki dziadkowy.
Życie działy właśnie, to nie jest.
Tak,
nie?
No jak sobie, wiesz, zerkniesz na zwiastuny choćby Departed, nie? Gdzie masz zupełnie inną dynamikę, inne przedstawienie postaci i a podobnie w klimacie.
Hugo też to miało zupełnie inną kolorystykę, zupełnie inną.
Tylko wiesz, tylko Hugo to był jednak do konkretnie do takiej, wiesz, młodszej grupy wiekowej i ten...
Ale to pokazuje, że Martin potrafił między tym spokojnie skakać, chodzi o to między tymi...
Ale wiesz, tylko Departed było bardzo podobne klimatem i wiesz...
No tak, Departed...
Też te irlandzkie tam te gangsterka i takie rzeczy. Mamy też starszego aktora, którego jest ten, wiesz, ten jego ostatni salut dla wojownika, czyli Jacka Nicholsona. I w zupełnie innym kluczu było to pokazane.
Tam trailer, ale w tamtym trailerze była energia już pierwszym do Departed. Już
tak,
czułeś,
a też mówię,
że się
też
będzie działo.
Też miałeś dziadka na pierwszym planie.
Tak,
nie,
tak,
miał
ale czułeś, jak oglądałem ten trailer, to czujesz, że się będzie działo, że tu będzie się po prostu. A tu
tak,
mam wrażenie,
świnie
no chodzą,
podkładać, wiesz, będą trupy. A tu...
Tak.
Ale po co? Kiedyś
ktoś zabiłem.
Oczekujecie energii po tym zwiastunie. Ten film nie ma przekazać energii. To ma być film, że jak siedzisz na tym swoim bujanym fotelu, to masz stwierdzić, o,
ale wiesz, znamy filmy... Znamy filmy gangsterskie Martina.
No to chodzi, właśnie to nie jest tak, o tym mówię, to nie jest tak, że Martin nie robił takich filmów. No. Zresztą nawet Infiltracja była kompletnie filmem swoich czasów. To nie był film, który próbował uderzać właśnie w nostalgię poprzednią i jest chyba
no właśnie,
świetnie.
Ale tamte filmy nie próbowały ci uderzać w nostalgię. One były po prostu filmami, każdy miał na siebie
swoich
pomysł.
Czasów.
A tutaj praktycznie wszystko ci krzyczy i nawet tak. Twórcy bardzo jasno ci mówią, że jakby celem tego filmu jest właśnie wrócić do tego, co wszyscy tutaj lubimy i wrócić na stare śmieci.
Ale to jest też inne, że Wilk z Wall Street był chwilę temu, to też nie, że było jakoś dawno temu, a tam wiesz,
ale
o to chodzi,
jechał na dragach. Zupełnie, nie? W tym konkretnym filmie jakby wszystko ma ci krzyczeć. To jest film gangsterski, okay. Martina Scorsese.
To niech robię. Ja strasznie nie lubię tego w dzisiejszym kinie, jak wychodzi ten... Właśnie dlatego zniechęciłem się do Spielberga, dlatego ten...
Bo wiesz, ale Scorsese robi tego odwrotnego Spielberga w tym momencie, nie? Że Spielberg robił to kiedyś, to było Lincoln, o spokojnie, wiesz, War Horse i te wszystkie rzeczy, a i nagle Ready Player One, o dzieciaki, zobaczą jaki jestem teraz młodziutki jeszcze. A Martin
ale zrobię
robił ten wiesz, jadę na kokainie, nagle, o tutaj już spokojnie.
No nie wiem, no nie jestem fanem tego trendu, może to będzie dobry film, ale ja tego nie lubię, wolałbym jednak, żeby jednak Martin jak chce mi pokazać fajne kino gangsterskie, to żeby właśnie jednak tą swoją energię sprzedał, którą wiem, że potrafi, bo już to robił, jakby to nie jest...
No tak, ja wiem ile w tym dziadku siedzi tego, wiesz... No. Zaczęsło mnie.
No mówię, uwielbiam
Infiltrację.
To jest tego bardziej po 2000 roku Infiltracja jest chyba najlepszym filmem gangsterskim, jaki znam. Nie przypominam sobie lepszego. Więc wiem, że ten gość potrafi, ale...
No nie, słuchajcie.
Ciekawa sytuacja, ciekawy projekt.
No to jest, o to właśnie chodzi, nie? I teraz, żeby nikt nam tutaj nie pisał, to nie jest tak, że skreślamy ten film. Jakby mam nadzieję, że wyraźnie zaznaczyliśmy, że jakby każdy z nas ma wobec niego jednak jakieś nadzieje, jakieś tam oczekiwania. Ale jest sporo rzeczy, które no, każą zachować jednak ograniczoną ostrożność, może w ten sposób, jeśli o to chodzi wobec tego projektu. Więc a to dlatego, że nam zależy po prostu. No właśnie. No,
mi najbardziej.
Wiesz, bo ja właśnie widzę nas...
Od dwóch filmów, przynajmniej mówię, minęły dwa duże filmy, kiedy żebym mógł powiedzieć, a Scorsese, to jest mój człowiek, to jest ten... Ja i Martin. A no niestety od dawna nie było i trzymam kciuki, że znowu się zaprzyjaźnimy, no. Że jeszcze będzie ta okazja.
Tak, ja właśnie wiecie, widzę masę bardzo optymistycznych, bardzo pozytywnych reakcji na ten trailer czy na ten film w sieci. Na zasadzie, że o, wreszcie wracają tutaj starzy znajomi, Scorsese wraca do gangsterki i tak dalej. I że ten film się kapitalnie zapowiada, nie? I wiesz, ja tak na to patrzę i się zamienia tego Thora z Ragnarok, nie? Takie... Is he? Wiesz, i to nie dlatego, że chcę komuś, wiesz, tutaj zepsuć radość oczekiwania na ten film, ale no... Mam wrażenie, że jest tutaj parę takich rzeczy, które sprawiają, że lepiej może się nie nastawiać od razu z góry na coś wybitnego, bo tak, ten film już ma parę problemów, które mam przed sobą.
Tak, i tutaj też widzisz, że jak się o nim pisze w sieci, to jakie są słowa klucze, nie? Że o, to jest już 9. kolaboracja po 24 latach między De Niro a Scorsese. Mamy pierwszy film, który reżyseruje z Alem Pacino, Scorsese, nie? Jak po tylu latach, że to dopiero pierwszy film, nie? Mamy Joe Pesci wraca po 150 latach, 50 razy go prosili, żeby wrócił, nie? I wraca. To jest niemożliwe. I to są, wiesz, te słowa klucze, te główne, gdzie wszędzie tym reklamują, a mało kto się skupia na przykład na tym, o czym jest ta historia,
no,
nie? I
dokładnie.
Coś, co tam się dzieje.
Kiedy nie zwykle ważne. Myślisz sobie, historia tego gangstera, który coś tam...
wszyscy mówią... O czym może innym być ten film? No to dobrze.
Ale co gangster robi? No gangsteruje.
Właśnie o tym mówię. Ale nawet ten trailer, to jest tak, jak Łukasz powiedział, on nawet nie stara się przedstawić nam tej historii, on nie stara się nas zainteresować historią, on stara się nam pokazać te znajome ryje,
patrzcie, gangsterka. I tutaj gangster idzie i tutaj strzela do kogoś.
Patrzcie, mówią po gangstersku, nie?
To jest takie, zobaczcie, znajome rzeczy. A, okej, okay, to fajnie, nie? Ale to jest, myślę, że spójne i skuteczne, przynajmniej na razie, nie? Jakby pod tym względem, że faktycznie... Jakby wszystko, co jest wokół tego filmu, jest spójne i mówi ci, zobaczcie, to jest to, co już znacie, lubicie i tak dalej. No i tak jak wcześniej mówiliśmy, myślę, że wszystko się okaże, jak już ten film obejrzymy, nie? I ciekaw jestem, czy za tym coś się kryje faktycznie, czy może niekoniecznie. No miejmy nadzieję, że jednak tak. Aczkolwiek no, z filmu, z którym powiązany jest Scorsese, to w tym roku bardziej na tego Jokera czekam. Tam to jest zresztą jest De Niro, więc okej. Okay. No dobra, to chyba by było tyle, nie? Możecie oczywiście tutaj podyskutować z nami w komentarzach. Jestem pewien, że jesteśmy w mniejszości tutaj tych,
oczywiście,
wiesz.
Zawsze.
Jak zawsze.
Zawsze jak ale mówimy, po to nas że macie coś właśnie. Nowego i nie chcemy nostalgii, to zawsze jesteśmy w mniejszości.
Po to nas macie. Wszędzie w sieci jest super, tutaj Scorsese wraca. A my tutaj przychodzimy z kubłem zimnej wody, żeby wszystkim żyło nam się lepiej, nie? Wcale nie jest tak, że chcemy powiedzieć, a nie mówiliśmy. Mam nadzieję, że się pomylimy i że wiesz, za pół roku ktoś będzie, czy ileś tam, czy więcej, ktoś będzie oglądał ten materiał i stwierdzi, ha, frajerzy, nie wierzyli.
Ale nic tak nie sprawia radości, jak zawsze oglądamy nowy trailer, czy cokolwiek, i wygląda to fatalnie, a potem oglądać ten film i mówisz, jaki był super. Mało co jest tak przyjemnym uczuciem, jak mylić się w kwestii filmu, jeżeli wydaje ci się, że wygląda słabo albo przeciętnie. Jest naprawdę... Mało coś tak przyjemne. Kurczę,
ktoś z tej trójki aktorów nie dostanie Oscara, bo się nie da. Chyba, że Pesziego do żeńskiej policzą.
No tak. No dobra, słuchajcie, to jeszcze raz was zachęcę do podzielenia się swoimi wrażeniami odnośnie trailera, czy swoimi oczekiwaniami wobec filmu w komentarzach. Możecie nas wspierać za pomocą dobrowolnych donatów, za pomocą linku w opisie, napisy końcowe pl/hajs. Natomiast ze mną był Radek Pisula, Oskar Rogowski, ja się nazywam Łukasz Stelmach i do zobaczenia w kolejnych materiałach na napisach końcowych. Śledźcie nas dalej zarówno w aplikacjach podcastowych, jak i przede wszystkim na YouTubie. Trzymajcie się, cześć!